z biznesu do słuchania.
A teraz małe wyznanie. Mam naprawdę kłopot ze zdalną pracą. Tak o niej marzyłam, a okazuje się, że słabo ją znoszę. Wszyscy mnie irytują. Mąż, pies, koleżanki i koledzy z pracy. Wojciecha Pokoja, psychologa w Centrum Medycznym Damiana, zapytałam, czy to normalne.
Normalne z pewnością. Wydaje mi się, że co może być trudne, to jest to, że dom przestaje być takim azylem, jakim był do tej pory. To jest tak, że jak pracujemy gdzieś w biurze, czy gdzieś dojeżdżamy do pracy, to często dom pozostaje tym miejscem, w którym jesteśmy bezpieczni, jesteśmy spokojni, gdyż stresy i napięcia związane z pracą nie mają do tego azylu, do tego naszego domu, często wstępu. A teraz troszkę się zmieniło to w ten sposób, że praca dosłownie wprowadziła nam się do salonu i nie bardzo mamy gdzie jakby udać się, gdzie się podziać i jakby ten stres może nam ciągle towarzyszyć. To właśnie tak jak pani mówi, że to wcale nie jest takie proste.
A jest jakiś sposób, żeby tego uniknąć?
Wydaje mi się, że ważne jest to, żeby znaleźć sobie takie miejsce w domu, w którym tylko odpoczywamy. Jeżeli ten salon na przykład stanie się nagle centralą naszej firmy i naszym miejscem pracy, to dobrze by było, żeby było takie miejsce w domu, na przykład sypialnia. Sypialnia też oczywiście ze względu na to, że jest miejscem też, gdzie śpimy, więc dobrze by tam w ogóle praca nie miała wstępu. Ale ważne, żeby w ogóle takie miejsca, do których praca nie ma dostępu. Myślę sobie, że też bardzo to jest niemal obowiązkowe, żeby przestrzegać higieny pracy. Czyli jeżeli pracujemy, mamy taką umowę, że pracujemy od 9 do 17, to żeby rzeczywiście po tej godzinie 17 nie włączać telefonu, nie sprawdzać maili, nie starać się czegoś nadrobić, gdyż to ten stres i napięcie spowodowane byciem ciągle dostępnym, ciągłą dostępnością w takim sensie, że ciągle jakoś żyjemy w napięciu tego, że coś do nas może przyjść, ktoś może na coś odpisać, sprawia, że poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, jest ciągle wysoki. My jako ludzie jesteśmy przygotowani, żeby przeżywać stres, tylko że ten stres może być przeżywany nawet silnie, ale krótko. Problemy psychiczne często zaczynają się, kiedy stres jest przeżywany ciągle, kiedy on ciągle trwa i nie ma momentu relaksu. Dla naszego umysłu, dla naszego ciała moment, w którym możemy odpuścić, zrelaksować się, czy jakoś się wyłączyć, jest niesamowicie ważny.
No ja obserwuję taki problem, bo my pracujemy zadaniowo, więc muszę napisać tekst jeden, drugi. I zauważyłam, że jak pracuję w domu, to rozpraszam się jakimiś rzeczami. Niekoniecznie jest to ugotowanie obiadu, czy wyprowadzenie psa na spacer, ale budzę się z tym, że jest godzina 18, czyli czas, kiedy powoli już kończyłam pracę i wychodziłam do domu zazwyczaj, a ja dopiero zaczynam robić jakąś dużą rzecz i siedzę z tym do 21.
I tutaj możemy to jakoś sobie dwutorowo próbować analizować, no bo z jednej strony praca zdalna dla niektórych osób może być błogosławieństwem. Myślę sobie o takich osobach, których chronotyp, czyli sposób funkcjonowania dzienny, czyli ranny, bądź wieczorowy, jakby nie zgadza się z ich harmonogramem pracy. Jeżeli ktoś jest osobą na przykład wieczorną i jego najlepsze funkcjonowanie jest właśnie w godzinach na przykład 17, 21, czy nawet później, to wtedy w trybie pracy zdalnej może przestawić się, jeżeli to jest możliwe oczywiście w ramach firmy, w ramach obowiązków, przestawić się na wykonywanie obowiązków w tych późniejszych godzinach. I myślę sobie, że tutaj męką dla takiej osoby byłaby próba znowu wtłaczania się w te ramy na przykład 9-17. Może dla takiej osoby bardziej efektywne też z punktu widzenia biznesowego i z punktu funkcjonowania firmy, jeśli by ta osoba wykonywała swoje obowiązki w tych godzinach, kiedy najlepiej funkcjonuje. Być może rano jakby na przykład może niekoniecznie funkcjonować wystarczająco efektywnie i być może jeżeli przełoży sobie pracę nie z 9 na 17, tylko na przykład od 14, tak, do późnych godzin wieczornych, i ta osoba będzie z tego zadowolona, czyli po prostu będzie mogła te obowiązki w tych godzinach wykonywać. I jakoś nie irytować się, nie złościć się na to, że jakby tak ciężko idzie i ta praca trwa w końcu cały dzień, tak? Bo tak jak pani przed chwilą powiedziała, no przy nadchodzi ta godzina 18, a ja właściwie czuję, że jeszcze mam tyle rzeczy do załatwienia i tyle rzeczy nie zrobiłam. No bo może wcześniej było mi się ciężko skupić, bo na przykład gdzieś lepiej funkcjonuje wieczorem.
Czyli to jest ten pierwszy tor, czyli inny jakby człowiek, który woli pracować wieczorem, a druga rzecz?
Tak, druga rzecz. To myślałem sobie o tym, że w domu rzeczywiście funkcjonuje dużo rozpraszaczy, tak? Bo to o tym też pani powiedziała, że czasem może być nam ciężko się skupić, no gdyż w domu zazwyczaj jest dużo rzeczy, które mogą ociągnąć naszą uwagę. Może się nagle okazać, że jakaś szafka bardzo kusi nas na przykład sprzątaniem jej, albo możemy...
Mnie nie kusi nigdy sprzątanie.
Albo możemy znaleźć sobie dużo różnych innych zadań, potencjalnie ciekawszych, bądź w jakiś sposób odciągających od pracy. I wtedy musimy sobie znaleźć jakiś sposób, który nam pozwoli najefektywniej się skupić. Być może są pewne rzeczy, które musimy wykonać, żeby wejść w pewien tryb związany z pracą. Przykład, wcześniej wykonać jakieś ćwiczenia fizyczne, które pozwolą nam wejść w odpowiedni stan umysłu, który jakby pozwoli nam się skupiać, tak? Z pracą z domu jest na przykład ta trudność, jeżeli to jest praca głównie siedząca. Po godzinie takiej pracy siedzącej jakby krążenie bardzo spada. I wtedy, kiedy nasze krążenie bardzo spada, dużo trudniej nam jest utrzymać koncentrację i uwagę. Czyli wtedy warto robić sobie przerwy 10-15 minutowe, które polegają na jakimś ruchu, na wstaniu, na krótkim rozciąganiu się, na ćwiczeniach, gdyż wtedy nasze krążenie wraca z powrotem do jakiegoś bazowego, optymalnego poziomu, który dalej zapewnia efektywność pracy i nie mamy tego stanu, który może budzić niepokój i też myślę sobie irytację. Kiedy staramy się bardzo na czymś skupić, nam to nie wychodzi.
Ja obserwuję takie coś, że ciężko jest się kontaktować wyłącznie drogą elektroniczną, tak? Czyli tutaj czaty takie, nawet jakieś wideokonferencje, chociaż to już działa o wiele lepiej, ale taka wymiana tylko maili albo tylko rozmawianie na czacie złoszczą mnie niektóre osoby, irytują mnie ich zdawkowe odpowiedzi. Wydaje mi się, że w realu nie ma takich sytuacji.
Rzeczywiście może być w realu inaczej, ze względu na to, że mamy dostęp do również pozawerbalnych informacji w komunikacie. Tak jak pani mówi, kiedy dostajemy jakąś informację, na przykład zdawkową przez maila w rodzaju tak, nie, nie wiem, sprawdź, możemy zacząć się irytować, gdyż możemy sobie zacząć wyobrażać, że ta osoba miała coś na myśli jeszcze. Na przykład przez powiedzenie słowo sprawdź albo nie wiem, w jaki sposób odnosi się do nas, nie wiem, na przykład z poczuciem wyższości, czy z poczuciem braku jakiegoś szacunku, czy respektu. I wtedy możemy zacząć się irytować, tak? To, co właśnie pani powiedziała, bo zaczynamy sobie w głowie jakoś dorabiać do tego jakieś myśli i teorie. I to rzeczywiście jest trudne, bo wtedy rzeczywiście takie rzeczy trzeba z tą osobą sprawdzić, tak? Czyli trzeba pewnie by do niej zadzwonić, zapytać, ale co miałeś na myśli mówiąc, tak? Bo może się okazać, że ta osoba w ogóle nie miała na myśli takich rzeczy, które zaczęły nas irytować, tak? W ogóle nie miała na myśli tego, że na przykład mówi nas z wyższością, albo na przykład mówi jakoś w jakiś sposób pozbawiony szacunku, tylko po prostu miała na myśli, nie wiem, sprawdź, nic więcej oprócz tego. Ale rzeczywiście jest tak, że te komunikaty internetowe sprawiają, że nie ma mamy dostępu do tego, jaką ma mimikę ta osoba, jakim tonem głosu do nas mówi. To są bardzo ważne wskazówki dla nas komunikatu. Powszechnie znaną informacją jest to, że informacja werbalna, czyli ten przekaz de facto informacji, to jest jedynie 30% do 30% całego komunikatu, wartości tego komunikatu. Czyli co najmniej pozostałe 70% to jest mowa ciała, ton głosu, wszystkie rzeczy, do których przez maila czy przez inny komunikator po prostu nie mamy dostępu.
A teraz jeszcze chciałam pana spytać o takie kontakty w rodzinie. To znaczy, nagle moja czteroosobowa rodzina i pies jesteśmy ze sobą cały czas, tak non-stop wspólnie. I ja się zastanawiam, ile z tej kwarantanny i z tego siedzenia w domu będzie dzieci, a ile będzie rozwodów. Czy pana zdaniem ludzie, którzy zazwyczaj widują się godzinę rano, 3 godziny wieczorem, tak, i w weekendy, podobnie rodzice, którzy widzą się ze swoimi dziećmi, powiedzmy godzinkę rano i 2-3 godziny wieczorem, popołudniami, gdy nagle jesteśmy wszyscy razem, to jak powinniśmy zadbać o relacje, tak, żeby nagle się nie okazało, że my się nie możemy znieść, nie cierpimy, denerwujemy się, mamy siebie dosyć, mamy już dosyć oglądania kolejnego filmu, gry w tę samą grę wieczorem i nie wiemy, jak wspólnie spędzić czas, żeby było nam fajnie i radośnie. Dawniej się czekało na weekendy, teraz mamy właściwie weekend co wieczór.
Myślę sobie, że to jest duży wysiłek, żeby zaadoptować się do tych nowych warunków, gdyż no, nie tylko organizacja pracy nam się zmienia, ale też, no, tak jak pani mówi, organizacja życia godzinnego. Gdyż wcześniej rzeczywiście weekendy były takim czasem dla godziny i wtedy mieliśmy czas dla siebie wspólny, a teraz, tak jak pani powiedziała, no, weekend może być naprawdę co wieczór, bo cały czas jesteśmy w domu. Też nasze sposoby relaksu pewnie, czy jakiegoś wspólnego spędzenia czasu uległy zmianie ze względu na kwarantannę. Jest taki pomysł, żeby w rodzinie stwarzać sobie pewne zasady i reguły na czas tego funkcjonowania wspólnego. żeby po prostu przegadywać, rozmawiać w pewnych kwestiach, które mogą być jakoś potencjalnie konfliktowe, czy mogą prowadzić do jakichś tarć. To jest pewien rodzaj takiej profilaktyki właśnie przeciwdziałania konfliktom, czy w konsekwencji rozwodom. Nie wiem, jak to się ma do tworzenia nowych dzieci, ale to już chyba troszkę inny temat. To tworzenie tych reguł czy zasad mogłoby być w ten sposób, że po prostu robimy taką naradę rodzinną. Ona może trwać na przykład pół godziny, godzinę, nie ma to większego znaczenia. I to może brzmieć trochę sztucznie, tak? Bo ta narada rodzinna mogła być na początku i potem ona powinna być powielana, czyli mogłaby się odbywać na przykład raz w tygodniu w jakimś określonym momencie. To byłby taki czas, kiedy wszyscy mogliby być włączeni w tą rozmowę i mogliby powiedzieć o różnych swoich odczuciach z ostatniego tygodnia. Też o tym, co przeszkadzało, a co pomagało w zachowaniach innych osób, bo dzięki temu jesteśmy na bieżąco z różnymi komunikatami i z informacjami na temat siebie i swojego funkcjonowania i być może to będzie profilaktyką różnych kłótni, bo czasem jest tak, że nie ma przestrzeni, żeby się zebrać, powiedzieć coś do kogoś i wtedy buduje się pewne napięcie, buduje się jakaś niewypowiedziana złość, która z czasem przy jakiejś zupełnie innej okazji może nagle się wylać, tak? Na przykład ktoś nie pozmywał naczyń i nagle dostaje wypłatę, w cudzysłowie, za całe dwa tygodnie swojego sposobu funkcjonowania. I takie zachowania mogą rzeczywiście prowadzić do konfliktów i tarć. A jeśli tą bombę wcześniej uda nam się w jakiś sposób rozbroić przez stosowanie tej profilaktyki, tych spotkań rodzinnych i wymiany po prostu informacji szczerej między sobą, do takich sytuacji nie dojdzie.
Bardzo panu dziękuję. Ja się już poczułam lepiej. Mam zamiar zrobić naradę rodzinną. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również skorzystają z pana rad i bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Wojciech Pokój, psycholog w Centrum Medycznym Damiana.
Dziękuję bardzo.